właśnie. A lekcja tej mszy świętej z piątku, czwartego tygodnia Wielkiego Postu, wyjęta była z Księgi Królewskiej. Onych dni zaniemógł syn niewiasty gospodyni, a była niemoc bardzo ciężka, tak że w nim tchu nie stało. Rzekła tedy do Eliasza: co mnie i tobie, mężu Boży? Wszedłeś do mnie, aby wspomniane były nieprawości moje i żebyś zabił syna mego? I rzekł do niej Eliasz: daj mi syna twego. I wziął go z jej łona i zaniósł go na salę, gdzie sam mieszkał, i położył na łóżku swoim. I wołał do Pana i rzekł: Panie Boże mój, jeszcześ i wdowę, u której się ja, jakkolwiek żywię, utrapił, żeś zabił syna jej? I rozciągnął się i mierzył się na 10 trzykroć i wołał do Pana i rzekł: Panie Boże mój, niech się, proszę, wróci dusza dziecięcia tego do wnętrzności jego. I wysłuchał Pan głos Eliaszów i wróciła się dusza dziecięcia weń i ożyło. I wziął Eliasz dziecię i zniósł je z sali na dół i oddał matce jego i rzekł: oto żyje syn twój. I rzekła niewiasta do Eliasza: terazem w tym poznała, żeś ty jest mąż Boży, a słowo Pańskie w ustach twoich jest prawdziwe. Na większą cześć i chwałę Pana Boga w Trójcy Świętej Jedynego i na pocztek zbawienny dla naszej duszy, Kościół Święty, Matka Nasza, czyta nam dzisiaj fragment Ewangelii zapisanej przez świętego Jana, której słów z wiarą wysłuchajmy. Onego czasu był chory niejaki Łazarz z Betanii, z miasteczka Marii, Marty, jej siostry. A była to Maria, która namaściła Pana olejkiem i otarła nogi Jego włosami swoimi. Jej to brat Łazarz chorował. Posłały tedy siostry Jego do Niego, mówiąc: Panie, oto ten, którego miłujesz, choruje. A usłyszawszy, Jezus rzekł im: ta choroba nie jest na śmierć, ale dla chwały Bożej, żeby Syn Boży uwielbiony był przez nią. A Jezus miłował Martę i siostrę jej Marię i Łazarza. Gdy tedy usłyszał, że choruje, wtedy pozostał wprawdzie przez 2 dni na tym samym miejscu, potem zaś rzekł uczniom swoim: idziemy znowu do Judei. Rzekli mu uczniowie: Rabbi, dopiero chcieli cię Żydzi ukamienować, a znów tam idziesz? Odpowiedział Jezus: czyż dzień nie ma 12 godzin? Jeśli kto chodzi we dnie, nie potknie się, bo widzi światło tego świata. Ale jeśli chodzi w nocy, potknie się, bo światła w nim nie ma. To powiedział, a potem rzekł im: Łazarz, przyjaciel nasz śpi, ale idę, abym go ze snu obudził. Rzekli tedy uczniowie jego: Panie, jeśli śpi, zdrów będzie. Lecz Jezus mówił o śmierci jego, a oni sądzili, że o zaśnięciu snem mówił. Wtedy więc Jezus powiedział im otwarcie: Łazarz umarł i cieszę się dla was, że tam nie byłem, abyście uwierzyli, ale idziemy do niego. Rzekł tedy Tomasz, którego zowią Dydymus, do współuczniów: pójdźmy i my, abyśmy z nim pomarli. Przyszedł tedy Jezus i znalazł go już od 4 dni leżącego w grobie. A Betania była blisko Jerozolimy, na jakie 15 stadiów. A przyszło do Marty i Marii wiele Żydów, aby je pocieszać po ich bracie. Marta tedy, skoro usłyszała, że Jezus idzie, wyszła mu naprzeciw, a Maria siedziała w domu. Rzekła tedy Marta do Jezusa: Panie, gdybyś tu był, nie umarłby brat mój. Lecz i teraz wiem, że o cokolwiek będziesz Boga prosił, da ci Bóg. Rzecze do niej Jezus: zmartwychwstanie brat twój. Rzecze mu Marta: wiem, że zmartwychwstanie w zmartwychwstaniu w dzień ostateczny. Rzekł jej Jezus: jam jest zmartwychwstanie i żywot. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. A wszelki, który żyje, a wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz temu? Powiedziała mu: tak, Panie, jam uwierzyła, żeś ty jest Chrystus, Syn Boga żywego, który na ten świat przyszedłeś. A to rzekłszy, odeszła i po cichu zawołała Marię, siostrę swoją mówiąc: Nauczyciel przyszedł i woła cię. Ona skoro usłyszała, wstaje szybko i idzie do niego. I jeszcze bowiem Jezus nie przyszedł był do miasteczka, ale był jeszcze na tym miejscu, gdzie Marta zabiegła mu drogę. Żydzi tedy, którzy z nią byli w domu i pocieszali ją, ujrzawszy, że Maria prędko wstała i wyszła, poszli za nią mówiąc, że idzie do grobu, aby tam płakać. Maria tedy, gdy przyszła, gdzie był Jezus, ujrzawszy go, przypadła do nóg jego i rzecze mu: Panie, gdybyś tu był, nie byłby umarł brat mój. Jezus tedy, gdy ją ujrzał płaczącą i Żydów, którzy z nią przyszli płaczących, rozrzewnił się w duchu i wzruszył sam siebie i rzekł: Gdzieście go położyli? Powiadają mu: Panie, pójdź się oglądaj. I zapłakał Jezus. Mówili tedy Żydzi: Oto jak go miłował. A niektórzy z nich mówili: Czyż ten, który otworzył oczy ślepo narodzonemu, nie mógł uczynić, żeby on nie był umarł? Jezus tedy, rozrzewniwszy się znowu sam w sobie, przychodzi do grobu. A była to jaskinia i kamień był na niej położony. Rzecze Jezus: Odejmijcie kamień. Rzecze mu Marta, siostra tego, który był umarł: Panie, już cuchnie, bo ma już czwarty dzień. Rzecze do niej Jezus: Czyżem ci nie powiedział, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą? Odjęli tedy kamień, a Jezus, podniósłszy oczy swe w górę, rzekł: Ojcze, dziękuję ci, żeś mnie wysłuchał. A ja wiedziałem, że mię zawsze wysłuchujesz. Ale dla ludu, który wkoło stoi, powiedziałem, aby uwierzyli, żeś ty mnie posłał. To rzekłszy, zawołał głosem wielkim: Łazarzu, wyjdź cię z grobu. I natychmiast wyszedł, który był umarły, mając ręce i nogi związane opaskami, a twarz jego obwiązana była chustą. Rzekł im Jezus: Rozwiążcie go i dopuśćcie mu odejść. Wielu tedy z Żydów, którzy byli przyszli do Marii i Marty, a widzieli, co uczynił Jezus, uwierzyło weń. Tyle słów świętej Ewangelii na dzień dzisiejszy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy bracia i siostry, jedną z radości, jaką Pan Jezus mi dał, gdy idąc za Jego głosem wołającym, przywołującym, przyszedłem do wiary katolickiej, do lex orandi, lex credendi katolickiego, zaczynając odprawiać mszę świętą trydencką, w ogóle zaczynając wpierw, a później coraz częściej zaczyna odprawiając, a później tylko ją odprawiając, jedną z tych radości była radość czytania we mszach świętych tych fragmentów Pisma Świętego, które tam są, czy lekcji, czy Ewangelii integralnych, całych. No bo z tej religii poprzedniej, w której się urodziłem, czy urodziliśmy, wiemy jakiej, tej pozmienianej, powywracanej, wykombinowanej. Pamiętałem, czy miałem to wspomnienie, że te fragmenty tam, nawet jeśli msze były podobne, w sensie jeśli chodzi o formularze, czy dni Wielkiego Postu, czy Adwentu, czy w ciągu roku, święta, to jednak bardzo często te teksty były poobcinane. Nie były integralne. Wycięto, powycinano tam parę zdań, skrócono. I przykładamy dzisiaj. Przed chwilą słyszeliśmy Ewangelię, fragment Ewangelii świętego Jana, opis wskrzeszenia świętego Łazarza. Integralny. Bez żadnych uszczknięć, obcięć, bez żadnego wybielania tych, którzy czekali na śmierć Pana Jezusa i potem wiemy, że tego dopięli. Tylko tak, jak się wydarzyło, tak jak święty Jan Apostoł, który był świadkiem tych zdarzeń, opisał. I dlaczego mielibyśmy w ogóle obcinać? On się trudził, żeby pisać. Duch Święty się trudził, żeby go natchnąć do pisania. A my mielibyśmy obcinać? No jednak wiemy, że moderniści poobcinali. Tak poobcinali, żeby nową religię stworzyć, fundamenty pod nią położyć, No i tak popcinali, że nie wiem, żeby nie było za długo w kościele, tak? Żeby co, można było dłużej telewizor oglądać? Smartfon patrzeć dzisiaj? Po co to odcinać? Popcinali to więc tą historię w Nowym Rycie, tą historię wskrzeszenia Łazarza. No i skutki ponieśli, czy ponoszą. Bo przypomnijmy tutaj za Ewangelią, że Żydzi, czy świadkowie tego wskrzeszenia, widząc, co się stało, uwierzyli w Pana Jezusa. Czyli to dzieło Pana Jezusa, to ten czyn, ten cud, wywołał wiarę w nich. I tak jak to zdarzenie wywołało wiarę w tych, którzy byli świadkami, tak opowieść o tym zdarzeniu wywołuje wiarę u tych, którzy tej historii słuchają. I przez wieki ci, którzy słuchali i czytali tej opowieści o tym, jak Pan Jezus wskrzesił swojego przyjaciela Łazarza, jak zapłakał przy jego grobie, co tam powiedział do Marii, do Marty, co tam się stało, ta opowieść wzbudzała wiarę w uczniów. No i teraz jak obetniemy tą historię, no to już jest uszczerbek. Krótsza historia, pokombinowana historia z Ewangelii oznacza mniejszy skutek, jeśli chodzi o wiarę. Obcinamy Ewangelię, to obcinamy jej moc. No i nie ma się co dziwić, że ostatecznym z tym skutkiem tego obcinania Ewangelii i tej i wielu innych w Nowym Rycie jest co? Utrata wiary. No bo skąd ma być ta wiara? A wiara się rodzi ze słuchania. Słuchania, bo ktoś czyta. I czyta kompletnie, integralnie. Nie kombinuje, tylko czyta tak, jak Pan Bóg natchnął i jak apostołowie, czy ewangeliści, czy osoby ze Starego Testamentu spisały. Więc mamy to szczęście powinniśmy sobie to poczytywać za wielki zaszczyt, za łaskę. To, że nas Pan Jezus do prawdziwej wiary katolickiej zachował, to lex orandi, lex credendi. Lex orandi, które rodzi lex credendi. Słuchamy w lex orandi, we mszy świętej. I z tego się rodzi lex credendi. Wierzymy. Słuchamy o tym, co Pan Jezus uczynił i co czyni cały czas. I z tego się rodzi nasza wiara. Zachwyt dla Niego, przylgnięcie do Niego. Więc jest to dla nas wielka łaska, za którą zawsze powinniśmy być wdzięczni. Moi drodzy, idąc już do treści mszy świętej dalej, do tego, co w niej jest, a także co z niej zniknęło w tłumaczeniach Muszalika na język polski tych ostatnich, tutaj przywołam takie powiedzenie, czy takie słowa, którym czasami tam w naszym apostolacie, w Tarnowie, w okolicach zaczynam jedno czy drugie kazanie. Kiedy przychodzi mi komentować i poprawiać te tłumaczenia, te ostatnie z 1939 i 1962 roku, że był żartem pół serio, ale bardziej serio. Nieraz tam mówię, że jakby moderniści nie pokombinowali z tymi mszalikami, to chyba nie miałbym o czym mówić kazanie. Oczywiście, byłoby o czym mówić, bo jest treść mszy świętej, teksty Pisma Świętego. Ale rzeczywiście te kombinacje, te przeróbki przy tłumaczeniach tych ostatnich, czy właśnie nie tłumaczeniach, tylko przeróbkach mszału i tekstów Pisma Świętego i modlitw Kościoła, one są tym tropem, którym można pójść, żeby zrozumieć, jaka jest różnica między wiarą katolicką, religią katolicką, a tą religią wymyśloną. Bo jeśli coś znika z mszalika, to znaczy, że to było coś niebezpiecznego dla tej nowej religii. Życzę było to z mszalika usunąć, żeby tą nową religię zainstalować. I idąc nawet tym tropem, tych brakujących słów, tych znikających słów i pojęć, można sobie wyrobić pojęcie o tym, jaka jest różnica. Na czym polega religia katolicka, a na czym polega ta druga religia. Bo religia katolicka będzie w istocie polegała na tym, co oni usunęli, bo usunęli najistotniejsze rzeczy. I dalej usuwają. Tak, czyszczą tą nową religię ze wszelkich pozostałości katolicyzmu, jeśli tam jeszcze jakieś są. I wyczyszczą aż do zera. I niewiele im zostało. Praktycznie już prawie nic. I idąc właśnie do tych znikających rzeczy z religii katolickiej, żeby na jej miejsce zainstalować jakąś inną, podobną, podrobioną, brzmiącą podobnie, wyglądającą podobnie, ale nie tą samą, nie taką samą, zajmującą miejsce religii katolickiej, także fizycznie, w budynkach, w kościołach, plebaniach i pałacach różnych, to spójrzmy na treść dzisiejszej mszy świętej i bardzo wyjątkową rzecz też. Na traktus. Czyli na te słowa, na te wersety, na graduą i traktus. Na te wersety po lekcji, a dzisiaj w piątki Wielkiego Postu mamy traktus ze Środy Popielcowej, powtarza się przez cały Wielki Post te słowa, a w graduale mieliśmy słowa psalmu 117, które nawet po łacinie, jak się czyta, na głos zwłaszcza, pięknie brzmią. Mają rym i rytm piękny. Bonum est confidere in domino, quam confidere in homine. Bonum est sperare in domino, quam sperare in principius. Pięknie to brzmi. Pięknie. I przetłumaczono tutaj, i mam tutaj w ręce szalik ojca Lefebvre, ale wydanie z 1949 roku polskie, gdzie już zniknęły komentarze ojca Lefebvre, już są inne komentarze, a miejsce tych wersetów psalmu przetłumaczonych poprawnie w 1931 roku zajęły nowe tłumaczenia, przeróbki, oparte o nowy psałterz przygotowany przez ten gang kardynała Bay, masona. I od tego dlatego się zaczynało tworzenie, już takie fizyczne tworzenie nowej religii, że włożono księżom dobre wiarzy nowy psałterz po łacinie. Ja mam ten brewiarz z lat 70. ostatnie wydanie, to jest Mediolanu gdzieś. Łaciński brewiarz, niby trydencki brewiarz, ale psalm jakiś inny. I jak czytałem objaśnienia psalmów świętego Augustyna na Sardynii, tam na czasie pustelni mojej, jesienno-letniej zeszłego roku, to byłem zdziwiony, bo co innego, byłem wstrząśnięty, bo co innego tutaj Augustyn tłumaczy, tekst podaje, łaciński, a tutaj mam jakiś inny tekst. No i nie rozumiem tego, jak to mam, przecież to trydencki jest brewiarz. Bo akurat sobie wziąłem po wujku moim zmarłym, księdzu. No i potem się dowiedziałem, że to już tam było zmienione, po łacinie było zmienione i potem w oparciu o ten zmieniony psał też jest tłumaczenie polskie tego gangu wadowicko-tyniecko-krakowskiego. I to już jest inna religia. To już jest inna religia. To już są fundamenty innej religii. To już nie jest Pismo Święte. Bo są słowa inne. To nie są słowa, które Pan Bóg natchnął, które psalmista wypowiedział czy wyśpiewał, które Stary Testament powtarzał, wierni Starego Testamentu śpiewali tam. Potem Kościół śpiewał przez wieki. To nie są te same słowa, to są już jakieś inne, zmienione. Ten właśnie graduał został tak przetłumaczony, krzywo, czy przerobiony. Lepiej uciekać się do Pana, niż ufać człowiekowi. Lepiej spuścić się na Boga, niż polegać na możnych światach. Po prostu śmiech na sali. Powtarza się w tekście tym oryginalnym, też w tekście łacińskim, tutaj w mszale. Bonum est confidere in domino. Dobrze jest ufać Panu. Quam confidere in domino. Niż ufać człowiekowi. Confidere, confidere. Ufać, ufać. I dalej. Bonum est sperare in domino. Quam sperare in principius. Dobrze jest mieć nadzieję w Panu. Niż mieć nadzieję w książętach. Rym jest. Rytm. Ufać, ufać. Mieć nadzieję, mieć nadzieję. Komu to przeszkadzało? Zamiast przetłumaczyć to powtórzenie się, które ma znaczenie wielkie, głębokie, to powymyślali każde słowo inne. A już pomijając fakt, że zniknęło sperare, nadzieja. O tym zaraz sobie powiem. Ale wpierw idźmy do tego powtórzenia. Bonum est confidere in domino, quam confidere in homo. Dobrze jest ufać Panu, niż ufać człowiekowi. Ufać, ufać. A oni to pozmieniali, to no widać tutaj jakieś już zacięcie literackie, że nie, tutaj powtarza się to samo słowo, nie zróbmy jakieś synonimy daj, żeby się nie powtarzać, żeby było inaczej. Ale właśnie powtórzenie ma sens, że jest ten sam termin odniesiony do Boga i do człowieka. I na tym polega błąd, że ktoś człowieka darzy taką samą ufnością jak Boga. No to jest właśnie ten błąd. I psalm to wskazuje. Lepiej jest ufać Bogu, niż ufać człowiekowi. To znaczy, nie ma sensu ufać człowiekowi. Zawsze się człowiek zawiedzie. Ufać można Bogu. I dlatego jest to, jest, Dlatego, że nie można człowieka obdarzyć tym samym, czym się darzy Boga, to dlatego ten sam o tym mówi. I dlatego jest powtórzenie. Confidere, confidere. I dalej, sperare, sperare. Lepiej jest mieć nadzieję w Panu, niż mieć nadzieję w książęta. A tutaj znowu powiedzieć, spuścić się na Boga, polegać na możnych świata. Co to ma wspólnego? I też jest powtórzenie. Bo psalm upomina, że nie można darzyć człowieka tym samym, czym się darzy Boga. Nadzieję? Nadzieję można mieć tylko w Bogu. Dlaczego? Bo On ma moc działania. Nadzieja to jest oczekiwanie, że Pan Bóg spełni swoje obietnice, że zadziała, że zrobi to, co zapowiedział. I czekamy na to. Wiemy, że to się stanie. Czekamy po prostu. I to jest nadzieja. No a teraz nadzieję pokładać w książętach, możnych, różnych władcach tego świata. No różne bajki opowiadają. Obiecują, zwłaszcza przy wyborach różnych. Mówią, co zrobią, czego nie zrobią. A potem wszystko się okazuje, że są na dół. Że to było oszustwo, kłamstwo. No i jaka nadzieja? Jakie oczekiwanie, że oni coś zrobią? Zrobią to, co im będzie służyło. Żeby władzę zdobyć i zachować. Tak zawsze jest możny tego świata. Dlatego chcą być możnymi świata w taki sposób, tylko w taki sposób. Więc stąd to powtórzenie, które tutaj gang kardynała Bay i potem wykonawcy, wadowiccy i dynieccy zrealizowali. Zlikwidować te powtórzenia. Żeby była poezja, ale żeby nie było tekstu natchnionego. Żeby sens został zagubiony, zniszczony. No i teraz idziemy już do tego największego, tej brakującego. Sperare. Mieć nadzieję. I to znika w tłumaczeniu polskim. Jakieś inne tam synonimy. Uciekać się, ufać, spuścić się, polegać na... Na gdzie jest nadzieja? Sperare. Sperancje. Sperancja. W innych językach. No Boże. Komu przeszkadzała nadzieja? To jest przecież jedna z nut teologicznych. Teologami. Jedna z trzech. Ta, która nas prowadzi przez życie. Ta, która jest zasługą człowieka, że ma nadzieję w Bogu, że czeka na to, że Pan Bóg zrobił to, co obiecał i wierzy w to. To jest zasługa. Żeśmy w zakrystii przed mszą świętą o tym wspominając, przywołane było to powiedzenie, że nadzieja umiera ostatnia. U modernistów pierwszą zamordowali. Pierwsza zniknęła, nie ostatnia. Pierwszą ją zlikwidowali. A jest ogromna różnica między uciekać się, jak oni tutaj wymyślają jakieś tutaj synonimy, a mieć nadzieję. Bo można się uciekać bez nadziei. Z rozpędu, z folkloru, bo tak ktoś jest przyzwyczajony. Można się uciekać do Pana Boga bez nadziei. Można się do Niego modlić, albo modlę się, bo my ją co robić. A można się modlić, trzeba się modlić z nadzieją. Modlę się, wołam do Pana Boga, mam nadzieję, że wypełni swoją obietnicę. A przecież nieraz obiecywał, że wysłucha modlitw swoich dzieci, że przyjdzie z pomocą. Tylko wzywał, módlcie się, wołajcie, kołatajcie, szukajcie, a znajdziecie. A będzie wam dane. Proście, a będzie wam dane. No i komu ta nadzieja przeszkadza? No przecież komu? No diabłu. Kto mógł zabrać nadzieję, a wstawić jakąś uciekanie się? Nie wiadomo, czy z nadzieją, czy bez, z wiarą, czy bez. Diabłu modlitwy nie przeszkadzają człowieka. Takie modlitwy, które są bez wiary, bez nadziei. A to są ludzie, wam mogą klepać te rzeczy. Mogą odprawiać jakieś tam rytuały. Jeśli to jest puste w środku, to mi to nic nie szkodzi. Diabeł chce myśli mu. Co mu przeszkadza? Nadzieja. Czyli to zwrócenie się człowieka do Boga i czekanie na działanie Boga. Wobec działania złego. To jest nadzieja. No i diabeł, chcąc tutaj sobie przygotować grunt, szatan, antychryst, przed swoim przyjściem, musiał rozbroić. Musiał i chciał, i rozbroił w dużej mierze katolicyzm. Pozbawił tych, którzy twierdzą, że są katolikami, a nie są. Jego z nazwy, pozbawił ich nadziei. że oni już machnęli ręką. Bo jeśli ktoś w starciu świata, w konfrontacji świata z Bogiem, staje po stronie świata, to już machnął ręką na Pana Boga. Nie. Jest tu jakiś spór, Pan Bóg coś tam powiedział, zarządził, a tu świat chce co innego i pcha tą swoją wolę, ten swój zamiar. Pan Bóg nie reaguje, to pewnie go nie ma. To już będę się wygłupiał, nie będę gdzieś tak się opierał światu, tylko pójdę ze światem, to mi szkodzi. A tylko tak będę powtarzał te modlitwy, czy tam chodzi do kościoła czasami, nowego, no nową religię. A tak, z rozpędu. Żeby sobie zdjęcie zrobić może. Ale już bez wiary, bez nadziei. Bez tego oczekiwania, że Pan Bóg to wszystko, że Pan Bóg spełni to, co powiedział. Że On będzie sądził, żywych i umarłych, że się rozliczy ze światem. I świat rozliczy. Moi drodzy, popatrzmy, jakie kombinacje tutaj w takim jednym, krótkim wersecie Pisma Świętego. Niepozornym, ale bardzo ważnym. Bardzo ważnym. Ważna jest nadzieja dla wierzącego? No bardzo ważna. Bez nadziei nie można być zbawionym. Bez wiary, nadziei i miłości nie można być zbawionym. Jak zabraknie czegoś. Jak zapragnie nadziei, to człowiek machnie ręką na to wszystko. Jeszcze zewnętrznie będzie to robił. Te rzeczy z przyzwyczajenia, z rozpędu, ale już bez serca, bez ducha. I z czasem, jeśli nie on, to następne pokolenie będzie, nie będzie nawet tego robić zewnętrznie. Bo wpierw się traci to, co wewnątrz, a potem na zewnątrz. Jedno wcześniejsze pokolenie straciło wiarę, ale zachowało jeszcze folklor, obrzędy zewnętrzne, a następne pokolenie machnęło ręką nawet na zewnętrzne obrzędy. I tego jesteśmy świadkami. I co to poprzednie pokolenie, te poprzednie pokolenie straciły? No wiarę i nadzieję. Wiarę i nadzieję. Nadzieję na działanie Pana Boga. Że trzeba przy Nim stać, nawet jak świat mu się bardzo zbuntował i męczy tych, którzy przy Nim stoją, bo na koniec Pan Bóg zwycięży. Zatriumfuje Pan Jezus. Widzialnie na oczach wszystkich. Już zatriumfował, już zwyciężył na krzyżu. Już wierzący wierzą, że zwyciężył, ale niewierzący jeszcze nie wierzą. Ale się dowiedzą. I my czekamy na to, żeby się wszyscy dowiedzieli to, co my już wiemy. I to jest nadzieja. Czekamy na to, żeby wszyscy w końcu się dowiedzieli na to, co my już wiemy. Że jest jeden Bóg, który jest święty jedyny, że jest Pan Jezus, Syn Boży, Zbawiciel, że przyszedł, że pokonał złego, śmierć, grzech, wszystko. My to już wiemy. I na podstawie tej wiedzy, wiary, czy tego poznania Bożego działania, żyjemy, że staramy się żyć. No ale świat nas męczy. Diabeł nas męczy, żebyśmy przestali wierzyć. I przestali mieć nadzieję, żebyśmy machnęli ręką. Oni wołają do nas, chodźcie z nami. Chodźcie z nami. A Pan Jezus i Jego apostołowie wołają do nas, chodźcie z nami. Jaki mieliśmy introit w minioną niedzielę, czwartą, tą niedzielę letalną. Uradowałem się z tego, co mi powiedziano. Pójdziemy do domu Pana. I kto to woła? Kto to mówi? No, mówi dusza katolicka, mówi dusza wierna, w odpowiedzi na to wołanie ze strony Pana Jezusa i apostołów. Chodźcie z nami. Chodźcie z nami do domu Pana. No gdzie? No do nieba. I tam już niektórzy poszli. Już tam są. Już znają ten dom, już wiedzą jak. I wołają jeszcze mocniej. Chodźcie, szybciej, biegnijcie tutaj do nas. No i mamy nadzieję, że jak wytrwamy w wierze, to do nich dołączymy, że dojdziemy tam. I o tą nadzieję diabłu chodzi. Żebyśmy ją stracili. Żebyśmy poszli za głosem świata i szatana. I poszli za ich głosem, czyli nigdzie nie poszli, bo oni się nigdzie nie wybierają. Oni chcą mieć niebo tutaj. Znaczy raj. Tutaj sobie chcą zrobić raj. No ale to nie będzie. To nie jest raj, tylko kraina śmierci, jak widzimy. Tak wygląda. Więc moi drodzy, niech liturgia tej mszy świętej i w niej udział będzie dla nas pokarm dla naszej duszy. I tak jak wspomnieliśmy na początku, jeśli tym kombinatorom, oszustom, krętaczom, którzy dobrali się do katolicyzmu i go zniszczyli, przykład prawie zniszczył. Tak bardzo chodziło o nadzieję. Jeśli to akurat wykasowali, to my tym bardziej tym się zajmiemy. Im bardziej oni coś niszczą, to tym bardziej im o to dbamy. Jak oni chcą coś skasować, to tym bardziej my to eksponujemy. I jak im tak bardzo chodziło o tą nadzieję, że, ona pierwsza poległa w ich tłumaczeniach, przeróbkach, to my tym bardziej będziemy o nią zabiegać i będziemy ją pielęgnować i będziemy o nią prosić, żeby Pan Jezus pomnożył nam tą cnotę, pomnożył w nas tę cnotę nadziei. Żebyśmy z jeszcze większą ufnością i wiarą i miłością do Niego oczekiwali na spełnienie się wszystkich Jego obietnic i Jego wszystkich Jego słów. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Domine, Eropulo Superborum Cumiamis, Coniam Fisdeus Prefer.